Zastanawiałem się, jaki wątek tej dziecięcej mądrości, dziecięcej wiary poruszyć, bo różni mówią różne rzeczy. I też jest to bardzo szeroki temat. Postanowiłem na początek oczywisty fragment przeczytać. On niech będzie takim dla nas bazą, ale później przeczytam jeszcze jeden i spróbuję to ze sobą połączyć. Posłuchajcie pierwsze. Tak, to jest z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału od 1 do 4 wersetu. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z pytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I jest jeszcze jeden fragment, ten już nie będzie wyświetlony, ale on jakby jest w bardzo podobnym kontekście, ale pewne rzeczy go ze sobą łączą, prócz tego, że jest ta sama analogia, to znaczy Jezus bierze dziecko i stawia przed uczniami. Posłuchajcie drugiego fragmentu z Ewangelii Marka z 9 rozdziału, 33 werset i dalej. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 33 werset i dalej. Tak przyszli do Kafarnaum, to znaczy Jezus, uczniowie wędrują, znamy tą historię, wchodzą do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. No oprócz tego, myślę, game changera, jakim jest to, że nagle Jezus bierze dziecko, stawia je na środek przed uczniami i mówi, no to jest przykład. Chyba druga rzecz taka, która łączy te dwa fragmenty, i to dla mnie było pewne odkrycie, to jest to, że zawsze jest to poprzedzone tym, że uczniowie myślą, kto tu jest najważniejszy? Kto tu jest kluczowy? Kto tu ma rację? Zawsze odbywa się to w tej kolejności. Najpierw jest zwykła, ludzka, taka nasza w życiu dorosłych, rywalizacyjka mała, takie stawianie, kto tu jest kim, może takie zastanawianie, kto tu jest najważniejszy, kto tu ma rację, kto tu jakie studia skończył, kto tu jaką rolę pełni. Po czym Jezus mówi, no to ja wam teraz to wytłumaczę. Bierze dziecko, stawia i mówi, jak nie będziesz taki jak ten maluch, to zapomnij. To jest przykład, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I o tym chciałbym dzisiaj uczyć, o tym wątku w tej dziecięcej, a jak się okazuje chyba nie takiej dziecinnej wierze, chciałbym nie takiej infantylnej mówić. W liście do Galatów w 5 rozdziale, w 26 wersecie czytamy i tutaj już jest, że tak powiem, grubo, jakby można to powiedzieć tym naszym młodzieżowym, no chyba już nie moim młodzieżowym językiem. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i zazdroszcząc sobie nawzajem. Czym bardziej dojrzewamy i staramy się być doroślejsi, tym bardziej uczymy się czego? Musisz się czymś wyróżniać pośród innych. Musisz być lepszy w czymś od innych. Musisz być zauważony, jeśli chcesz być kimś. I to przenosi się w przestrzeń pracy. No to jest oczywiste, wszyscy tak się, tak bywamy uczeni, obyśmy my nie byli tymi, którzy tak uczą. W środowisku pracy, w rodzinie, w naszych relacjach, w szkole, na uczelniach, ale nawet w temacie poznawania Boga i we wspólnocie. Ta postawa idzie dalej, wchodzi głębiej. Kto ma rację? Kto lepiej rozumie? Kto jest mądrzejszy? Kto zna więcej? Kto ma lepszą teologię? Zobaczcie, jak to łatwo działa. Ktoś zna więcej fragmentów z Biblii, ktoś potrafi lepiej tłumaczyć, ktoś ma większą wiedzę teologiczną, ktoś może potrafi, jakbyśmy my to powiedzieli, jest bardziej wygadany, potrafi lepiej argumentować. Ktoś może w tej wspólnocie potrafi więcej decydować za innych, ma takie kompetencje, takie stanowisko, na przykład przewodniczący Rady Zboru. I zaczyna się niewidoczna rywalizacja. Oto właśnie, kto lepiej wie, kto ma rację, kto wygrywa dyskusję, kto tu więcej znaczy. Od jakiegoś czasu, to sobie pozwolę na prywatę, lekko mnie drażni, że zaczynam być nazywany żartobliwie szefem. Ja. Tu jest szef, cześć, witamy szefa. Lubię żarty, ale pod spodem idzie coś takiego, co nie pomaga. W ogóle nie o to chodzi i jeżeli tak jest, to to kazanie jest przede wszystkim do mnie. Nie jestem żadnym szefem. Chyba żaden przewodniczący nie jest żadnym szefem. To tak kiedyś robił szkolenia dla przewodniczących. Z tego, o czym mówimy, wychodzą napięcia, podziały, konflikty, rozłamy we wspólnotach. Ta wspólnota przechodziła to już. Kto tu wie lepiej? Kto tu jest bardziej obdarowany? Kto lepiej słyszy Ducha Świętego? Tam nie było dziecięcej wiary. Tam były argumenty, teologia, regulaminy, no i efekty, których później doświadczaliście. Nagle coś, co miało prowadzić do Boga, wspólnota, Słowo Boże, zaczyna ludzi dzielić, a nie łączyć. Wszystko to jest taka subtelna rywalizacja duchowa. Ta rywalizacja przenosi się do sfery wiary, teologii, kto lepiej zna, rozumie Biblię, kto ma rację. I ciekawy kolejny fragment, dla mnie bardzo mocny. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 8 rozdziale od 1 wersetu tłumaczy w temacie ofiar składanym bożkom dla tamtej wspólnoty w Koryncie. Posłuchajcie jego słowa. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza wbija w pychę. Miłość zaś buduje. A to nie wszystko. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Przeczytam to jeszcze raz, bo to dobra gra słów. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, tak z was, gdyby ktoś mniemał, że już na pewno coś wie, to kto jeszcze nie wie, jak wiedzieć powinien. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, i to jest ta największa wartość, ten jest również uznany przez Boga. Tak Paweł odpowiedział tym, którzy się kłócili i mówili na argumenty, kto tu ma rację, jak powinno być i które wersety są najważniejsze. A jeśli mniemasz, że coś wiesz, to jeszcze nie wiesz, jak wiedzieć należy. W drugim Tymoteusza dopowiada: unikaj głupich i niedorzecznych dociekań, wiedząc, że rodzą spory. Taka też jest postawa Pawła. Wiemy dobrze, że to nie jest cel Słowa Bożego. Nie po to on został dany, żebyśmy dysputy teologiczne piastowali na jego temat. Też w drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale czytamy: wszelkie pismo od Boga natchnione i pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości. Ale po co? Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. A więc nie po to mamy słowo, abyśmy udowadniali sobie wyższość, wygrywali spory, nie wiem, budowali podziały, bo to jest naturalny tego efekt. Biblia nie jest narzędziem do takiej rywalizacji, nie jest bronią w dyskusji, a to często bywa, że tutaj teraz położymy, będziemy się teraz mucić na wersety. Jest objawiona człowiekowi, by człowiek mógł przez nią poznać Boga i poznać drogę do relacji z Bogiem, czyli do kogo? Do Jezusa. To dotyczy nauczycieli w Kościele, liderów, kaznodziejów, przewodniczących, wszystkich to nas dotyczy, którzy też tutaj jesteśmy i próbujemy ze sobą rywalizować w jakichś tematach, które zaczynają się pojawiać też w tej wspólnocie. Liderzy, jak wiemy, mamy my wszyscy, którzy funkcjonujemy na różnych funkcjach, powołani przez was, wybrani, mamy służyć. I to, co zresztą już było wcześniej czytane, mamy być sługami najmniejszymi pośród ludzi w tej wspólnocie, no nie szefami. No i wracamy do tego dziecka. Jezus, który stawia to dziecko. Ja to nie mogę sobie wyobrazić tego szoku tych uczniów. Widzicie to, nie? Znaczy, oni myśleli, że no to teraz tutaj polecą konkretne nazwiska, nie? Polecą konkretne osoby funkcyjne, ważne w tym świecie, w którym oni się obracali. Kto jest tutaj największy wśród nas? I myśleli, jakie argumenty, ile razy rozmawiałem z Jezusem na osobności, ile co przeczytałem, jakie fragmenty znam na pamięć. No gdzieś tutaj taka rywalizacja, na pewno ja. A Jezus bierze takiego małego zasmarkańca, stawia go i mówi: tak, o, tutaj patrzcie teraz, możecie się trochę z tego uczyć. No i głowa im, wiecie, eksplodowała. Wiedzieli. Zresztą do tej pory ludzie, człowiek współczesny zastanawia się nad tym obrazem, ile tam jest takiego mądrego przeciwstawienia tego świata do tego, co jest naprawdę ważne. Jaka postawa jest naprawdę ważna. No i Jezus, który mówi: do takich należy Królestwo Boże. To jest przełomowe. Nie mówi: uczcie się od uczonych, naśladujcie tylko tych najmądrzejszych, wybierajcie pośród siebie tylko tych z największym, nie wiem, wykształceniem i oni będą teraz rządzić wami. Nie Nie mówi też, słuchajcie podcastów tych najbogatszych, co dzisiaj notabene też jest coraz mądrzejsze, jak chcesz wiedzieć, co w życiu robić, no to słuchasz tych mądrali, jak się obraca pieniędzmi, jak on to zrobił, jaki ma być wytrwały, ile razy ma wstawać z kolan, no znamy to przecież. Ciekawe, czy dzisiaj też Jezus by wziął takie małe dziecko, postawił przed tym z wszystkimi, powiedział, no o to chodzi, tutaj się uczcie. Ale dlaczego tak się dzieje, wracając do dziecka? Bo dziecko nie walczy o rację. Mówimy oczywiście o dziecku w dobrej, kochającej rodzinie. Tak, to też jest ważna sytuacja. Nie mówimy o skrzywdzonych dzieciach, które w związku z tym mają skrzywiony obraz patrzenia na rodziców, na relacje, na rodzeństwo. Mówimy o prawidłowo funkcjonującej rodzinie, gdzie nie walczy się o rację, nie buduje pozycji, gdzie nie trzeba udowadniać, kto wie lepiej. Dziecko po prostu, będąc w takiej dobrej relacji, ufa, słucha, przyjmuje, jest otoczone miłością. No i tak do nas, bo tutaj to fajne jest, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, prawda? No nie trzeba wiele fragmentów wyświetlać. Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Oto baza całej tej naszej relacji, zarówno z Nim, ale też baza naszej relacji ze sobą nawzajem. Z jednym Ojcem jako rodzeństwo. Dziecko jest też tym, który nie walczy o swoją rację. Znowu mówię, w dobrej rodzinie. Nie analizuje wszystkiego, nie dba o swoje ego, nie buduje swojego wizerunku poprzez różne podcasty. Nie buduje swojej tożsamości na tym, kto tutaj ma rację. Ono buduje swoją tożsamość na relacji z rodzicami, na zaufaniu z rodzicami. Zresztą Księga Przysłów mówi do nas, zaufaj Panu z całego serca, 3:5. I nie polegaj na własnym rozumie, nie polegaj na swojej wiedzy, zaufaj Panu. Oczywiście mówimy o swoich decyzjach, ale to jest ciągle też mowa o naszej relacji z Bogiem, pełnej po prostu ufności, w pokorze. Bo wiedza bez pokory prowadzi do podziału. Można mieć rację i jednocześnie niszczyć relacje. Nawet mi się taki wiersz udał. Jak go spisałem, myślę sobie, nawet się rymuje. Można mieć rację i jednocześnie niszczyć relacje. Problem nie polega na tym, że się uczymy. Przecież. Problem nie polega na tym, że studiujemy Biblię, że poznajemy ją coraz lepiej, że chodzimy na grupy biblijne, że idziemy do seminarium. Problem nie polega na tym, że angażujemy się w Kościele i pełnimy pewne funkcje. Przecież Bóg do tego nas powołuje, do tego nas zachęca, abyśmy służyli, ale jednak właśnie służyli swoimi darami. To jest dobre. I to jest konieczne, tak ma funkcjonować nawzajem wspólnota, żebyśmy sobie nawzajem służyli, pełniąc różne role, pełniąc różne funkcje i zadania. Ale jeśli ta wiedza nie idzie w parze z pokorą, zaczyna niszczyć zamiast budować. Można znać pismo, można cytować wersety, można mieć rację teologiczną, można poświęcać dużo czasu jako lider zaangażowany we wspólnocie i działać, ale jednocześnie ranić ludzi, dzielić wspólnotę, ranić zamiast ich wspierać i dzielić zamiast ją budować. W liście do Jakuba, w liście Jakuba w 3 rozdziale od 16 do 17 wersetu kolejna lekcja do nas płynie. A w ogóle przeczytam od 13 może. Kto pośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami doskonałymi i łagodnością, właściwą mądrością. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się, nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość. Ale mądrość ziemska, zmysłowa, szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. I teraz ten najważniejszy fragment. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta. Dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Wolna od względów ludzkich i obudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Też często w tym fragment, który czytamy na różnych uroczystościach ślubnych, gdybym miał wszelką wiedzę, a miłości bym nie miał, bym był niczym. No i tutaj też mowa o miłości. O miłości względem siebie, o miłości do Boga. Droga ta prowadzi przez uniżenie. Czytamy już o tym, że jesteśmy sługami. Nie tylko sługami Boga, ale mamy służyć sobie nawzajem. A w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, w 12 wersecie czytamy: a kto się wywyższa, będzie poniżony. Jezus w tym fragmencie nie mówi, że kto ma więcej, jest największy, kto ma największą wiedzę, ten będzie tutaj najmądrzejszy i ma być najbardziej wyniesiony na piedestał. Jezus mówi, kto się uniży jak dziecko, ten ma właściwą postawę. To oznacza, mniej ja wiem, a więcej uczę się, słucham Ciebie. Mniej ja mam rację, a więcej szukam prawdy, słucham innych. W kontekście tej wspólnoty i każdej innej wspólnoty ludzi wierzących, którzy spotykają się w jakiejkolwiek denominacji, w jakimkolwiek budynku, prawdziwa wspólnota buduje się na Jezusie i na naszej postawie względem Niego. Na naszej postawie względem siebie nawzajem. Na pokorze, przede wszystkim na miłości. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy: z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem, w miłości. I tutaj wchodzi też na arenę kolejny ważna osoba w naszym życiu, a mianowicie w 3 wersecie czytamy: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Pokój między nami nawzajem, między ludźmi we wspólnocie. Nie racja, nie fragmenty często wyrwane z kontekstu, nie nasze aspiracje, ale przede wszystkim pokój we wspólnocie. Pokój. Powiedzielibyśmy spokój. Jeżeli coś burzy ten spokój, czyli coś burzy ten pokój, to trzeba postawić tutaj dziecko przed kimś takim, powiedzieć, no to czy ono by tak zrobiło? To od niego się ucz, albo ty, on, ona. Należy budować wspólnotę, w której ludzie i liderzy nie walczą o rację, nie rywalizują o wpływy, nie budują swojej wartości na wiedzy, ale słuchają się nawzajem, uczą się od siebie, szanują się mimo różnic. Szanują się mimo różnic. Kiedy do tej wspólnoty przybyłem, nie byliście tacy sami. I dzisiaj też, dzięki Bogu, nie jesteśmy tacy sami. I jakby przyszedł do tej wspólnoty ktoś nowy i mnie wziął na kawę, powiedział, no a jacy oni są? Wiecie, ja mógłbym o was nagadać, jacy jesteście inni od siebie? Już trochę was poznałem. Ale czasami, jak słucham was nawzajem, to nie przekazuję dalej tej właśnie tezy, którą właśnie wygłosiłeś ty do mnie. Bo myślę sobie, to nie wiem, czy ten drugi też to tak myśli. To nie wiem, czy to zbuduje pokój. Po co mam różnić ludzi między sobą? Liderzy we wspólnocie nie walczą o rację, to już mówiłem, nie rywalizują, nie budują swojej wartości na wiedzy, słuchają się nawzajem, uczą się od siebie, szanują się mimo różnic. Każdy wie, jak mało jeszcze wie. Tu jest parafraza z tego fragmentu Pawła. I rozumie, że gdyby ktoś myślał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć powinien. Chyba to jest chyba taki fragment, który najmocniej do mnie dociera. To jest właśnie fundament, na którym budujemy dzięki temu. Szacunek, otwartość, szczerość, pokora i ciągle najważniejsza jest miłość. To jest przestrzeń, w której działa Duch Święty. To jest przestrzeń, w której działa Duch Święty. W Galacjan w 4 rozdziale czytamy, na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. Jesteśmy synami, córkami Boga. I na dowód tego, że jesteśmy synami, że mamy i córkami, że mamy taką relację. Ale też na dowód tego, że my ze sobą mamy taką relację. Jako rodzeństwo Bóg zesłał ducha syna swego do nas, do naszych serc, abyśmy razem mówili tatusiu, Abba Ojcze. Nie skarżyli się na siebie nawzajem. No, jakkolwiek i tak to już jest lepsze, żeby w modlitwie wszystkie troski i kłopoty i to, że do kogoś coś masz, jakiś kłopot, no to już lepiej z nim o tym rozmawiać. To wszystko powoli sprowadza nas do takiego wątku powrotu do prostoty. Do prostoty. Nie do prostactwa, ale do prostoty w naszym sposobie myślenia i funkcjonowania. Do kilku najważniejszych rzeczy. Ale jeszcze jeden fragment dla tej wspólnoty dosyć istotny. Podam, znalazłem go, przypadek nie sądzę. W Apokalipsie Jana, w 2 rozdziale, 4-5 werset. Czytamy takie słowa. Ale mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od twej pierwszej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. zarówno mowa o pierwszej miłości. To jest też jeden z ważnych elementów, który bije z tego przykładu o dziecku. Pierwsza miłość. Pierwsza nasza miłość do Ojca, do Boga, który nam się objawił. Pamiętacie ją? Ciągle ten fragment jest taki żywy, dlatego że życie nam to zdmuchuje, tą pierwszą miłość. Przykrywa ją codziennością, ale najważniejsze ciągle jest nasza pierwsza miłość. Pamiętacie, jacy byliśmy w pierwszych okresie nawrócenia, w pierwszej miłości naszej? A do tej wspólnoty bym powiedział, pamiętaj, skąd spadłeś. Pamiętaj, z czego się wydobyłeś kilka lat temu. I nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Pierwsze czyny z rywalizacji do relacji. Kiedyś byliśmy oskarżeni, znaczy liczba mnoga, tak, z grzeczności w większości, to ja byłem oskarżany, że tworzę wspólnotę relacji. Pamiętacie? Takie były takie. Idźmy z rywalizacji do relacji, z dumy do pokory, z potrzeby wygrywania, kontroli, posiadania racji i najlepszych fragmentów, do potrzeby blisko Boga i do potrzeby blisko siebie. Potrzeba, byśmy służyli sobie nawzajem i traktowali się nie tylko chyba jak rodzeństwo, bo teraz uwaga, jako wyższych od siebie, ale nie wzrostem, ważnością. Każdy z nas. Rozumiecie? To ten ciężar? Każdy z nas, jak na siebie spojrzy, myśli sobie, powinien sobie myśleć, on jest ważniejszy ode mnie w tej wspólnocie. Na tym się ona powinna budować. Na tym się ona buduje, czy buduje cały czas. I oczywiście na przykładzie, który idzie z samej góry, czyli na Chrystusie. W liście do Filipian czytamy, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. W Kolosan czytamy, przyobleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę. W rozmowach o wierze, o Biblii nie pytaj tylko, czy mam rację, albo nie szukaj tej racji. Zapytaj, czy buduję drugiego człowieka tą rozmową na temat tego fragmentu. W czytaniu Biblii nie szukaj tylko argumentów na potwierdzenie swoich tez. No w ogóle no nie po to ona została napisana. Szukaj spotkania z Bogiem poprzez działanie Ducha Świętego. O tym wiemy, że to On tłumaczy. Ile razy przed czytaniem Biblii, bo masz chwilę czasu, pomodlisz się i powiesz, Duchu Święty, mów. Bo mówi i będzie mówił. To nie jest podręcznik do teologii. Przez niektórych jest zrobiony jako podręcznik do teologii, ale to nie jest podręcznik do teologii. We wspólnocie nie musisz być najmądrzejszy. Wystarczy, że będziesz prawdziwy i że uznasz innych za ważniejszych od siebie. I ostatnia sprawa, już nie związana z dziecięcą wiarą, ale trochę ciągle o tych priorytetach. Nie zapomnę, jak kiedyś to usłyszałem, będąc w seminarium, i jak ciągle to we mnie jest żywe. Pamiętacie ten fragment z Mateusza, z 22 rozdział, kiedy przychodzą do niego uczniowie, do Jezusa i się pytają, które przykazanie w prawie jest największe. No i zanim zacytujemy tę oczywistą oczywistość, bo my już znamy ten fragment, i tą odpowiedź. Trzeba rozumieć kontekst. Moment, w którym pada to pytanie, to jest moment, w którym ludzie wierzący tamtych czasów mieli 713 przykazań. To ja już wolę regulamin baptystyczny. Ma mniej punktów. 713 przykazań. No toż to. Jak się w tym połapać? Ja nie dziwię się pytania, ale które z tego wszystkiego? Co to za młyn się zrobił? A pamiętacie, z czego to wszystko wyszło? Najpierw były dwa przykazania. Później się zrobiło 10. Później powstały kolejne księgi żydowskie i później nagle przyszli nauczyciele, którzy jak to zaczęli rozmnażać, to się zrobiło 713. I Jezus odwraca te 713 i właśnie przypomina ten początek. No i tu jest dobry moment, żeby to zacytować. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Jest i drugie, no tyle ogarniesz. Są tylko dwa najważniejsze. Drugie, podobne do niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach oparty jest cały zakon i prorocy i zbudowane przez was 713. A nie wiem, ile my sobie potworzyliśmy różnych zasad dotyczących funkcjonowania ludzi w tej kaplicy wierzących i jak ma wyglądać grupa i jak mamy się modlić i jak mamy być ubrani podczas nabożeństwa. I nie wiem, czemu trzeba stać podczas mówienia kazania, czemu nie mogę sobie tutaj... Ja zawsze marzę, żeby powiedzieć kiedyś kazanie, siedząc tu na tych schodkach z mikrofonem. No właśnie nie wiem, to jest gdzieś chyba we mnie jakoś tak głęboko. Kiedyś tak zrobię, ciekawe, czy to zniesiecie, to jaka propa. Ja nie wiem, które wtedy z przykazań, a mamy od 1 do 700. Tak to tworzymy. A więc wracając do podstaw. Kochaj Pana Boga swego. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Drugie, podobne do niego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Amen.